Aleksander Fredro. 3 po 3.
Płynie łódka, płynie po głębokiej strudze. Ożenię się z tobą, jak z wojny powrócę.
Ile w noc pogodną gwiazd na niebie, w tyle miejsc, stron, przedmiotów, nieodgadnionych labiryntów pędziły rozstrzelone myśli nasze. A każda z nich znowu jak racy słup ognisty składała się z milionów iskier, iskier wspomnienia lub nadziei. Te mieszały się z jarzącym światłem uczty albo z mdłym promykiem nocnego kagańca przy łożu chorego. Niejedna przemknęła się po różanych ustach kochanki, niejedna spuściła się jak sen lekki po tak drogie w każdej porze życia błogosławieństwo matki. Były takie, co przebijały niebios sklepienia i takie, co wnikały w zasute już groby. Wiele, wiele pieło się po szczeblach zaszczytów, bogactw, sławy, ale też i wiele spadało na kwiaty cichego domowego szczęścia. Słowem przeszłość, obecność, przyszłość. Światy znane i nieznane były polem igrzysk naszych rozstrzelonych myśli, gdy nagle, w mgnieniu oka, wszystkie jedną siłą uderzone w jeden zbiegły się punkt. Tym punktem był huk mocny i powtórzony w niezbyt dalekiej przed nami odległości. Armaty. Tak, armaty. Nie ma wątpienia. Ryczą coraz lepiej jak na wyścigi, która głośniej. Wkrótce i ogień karabinowy, jakby kto groch sypał na bęben, zapełnił przerwy grzmotu działowego. Aha, rzekł mnie jeden i zaglądnął do manierki alias flaszki. Aha, powiedział, ale nic nie wiedział, kto atakuje, kto odpiera. Czy to korpus jaki, czy też armia cała taniec rozpoczyna. Szary koniec, nic nie wiedział. Biją się. Dlaczego tu nie tam? Dziś nie jutro. Nad tym nikt się nie zastanowił. Podówczas czas krytyczny, rozbiór każdego rozkazu, każdej czynności przełożonego nie był koniecznym zadaniem podkomendnych. Wojsko nie sejmowało, ale się biło. Starszy zdawał sprawę tylko swojemu starszemu, a młodszy słuchał z ufnością i działał jak mu kazano. Ale tempora mutantur etnos mutamur in illis. Czasy się zmieniają, my także zmieniamy się wraz z nimi. Może to i prawda, że kto siwieje, ten traci duszę, jakby mu ją kto łupał trzaska po trzasce, tak że na koniec zupełnie bez niej zostanie. Może prawda, że rozwaga tylko hamuje, doświadczenie tylko plącze niepotrzebnie. Może prawda, że krew młodością wrząca jest jedną i jedyną dźwignią wszystkiego, co dobre i wielkie. Może nareszcie i to prawda, że tylko głupcy, próchne, a stare peruki i szlafmice pytają, jak i czego koniec być może. Tak jest. Wszystko to mogą być prawdy. Ale mnie wolno tym prawdom nie wierzyć. Lubom przeszedł 50. Żal mi abdykować praw człowieka. Już bym skłonił się raczej włosy sobie poczernić. A więc jak mówił Kiliński, nikt wkrótce nie wątpił, że bitwa przed nami, a my ku niej idziemy. Na pierwszy rzut oka można było poznać, że nie przybywamy na początek boju. Wiatr przeciwny, czy ciężkie powietrze, czy też położenie kraju, albo może i wszystko razem było przyczyną, dlaczegośmy tak późno zasłyszeli huk dział. Była to niespodzianka. I dobrze. We wszystkim trzeba odmiany, aby żyć wesoło. No! Z lewego skrzydła wstępujemy do boju. Vive l'Empereur! Linie ściskają się w masę. Działa schodzą z pozycji. Ruch ku prawemu, potem kolumny rozwijają się znowu. Baterie stają w oddziałach. Strzelamy, atakujemy, zwyciężamy.
Chciałbym, żeby mnie moje dzieci wspominały, jak gdybym jeszcze był z nimi.
Nie z własnego przekonania przędziemy istotę rzeczy, ducha sprawy, ale przyjmujemy go za pomocą chwilowego uniesienia,
za pomocą jednej indywidualności albo przedmiotu, którym to uniesienie zaufać kazało. Los wysunął mnie naprzód. Miałem lat 18. Zostałem kapitanem adiutantem majorem w 5. pułku strzelców konnych.
Dzień był pogodny. Strój grenadierów świeży i czysty.
Ich rozmowy, śpiewki, nawet swawolne gonitwy czyniły obraz tak wesołym, tak powabnym,
że trzeba było widoku kilkunastu jeńców z piechoty węgierskiej, na których twarzach krew ledwie w ranach zaskrzepła,
aby mieć przekonanie,
że jestem na wojnie.
Wskoczyłem w nią jak młody sarmiuk na kwiecistą łąkę. Płynie, łódka płynie po głębokiej strudze. Ożenię się z tobą, jak z wojny powrócę. Muszę zastanowić się pierwej, czy mam przedstawić nagą prawdę, czyli też, pożyczając jej tła, zarzucić ją kwiatami fantazji. Prawda w oczekole może ukłuć i w uszy. O tym każdy opowiadający pamiętać powinien. Ale znowu z drugiej strony uganiać się zawsze za kwiatami, tylko za kwiatami, niemi tylko sypać, niemi zdobić i stroić. Strach by się nie zdarzyło, że ołtarz nie wart ozdoby albo ozdoba niegodna ołtarza. Prawda tylko
Prawda tylko piękna.
Prawda.
Wielkie słowo.
Ale z prawdą jak z ogniem. Grzeje, ale i pali zarazem. Oby to chcieli poznać i pamiętać ci, co się weredykami lubią nazywać. Stąd szukają zalety i chluby. Nie jeden z nich chełpliwie wywołuje. Powiedziałem mu prawdę, aż mu w pięty poszła. Brawo. Ciąłeś jak chirurg. Wpuszczałeś sondę w ranę bez względu na boleść chorego. Ale czyż to cięcie było koniecznie potrzebnem? Miałżeś zaraz w drugim ręku gojący balsam? To pytanie, tak jest, wielkie pytanie. Równie jak i to, czy ta prawda, którą wciskasz w głąb serca, którą mącisz myśl swobodną, którą jak drugi los wytrącasz z dawnej, a rzucasz w nową kolej, którą zgniatasz czasem całe życie duszy, zgniatasz na miazgę jak ową jagodę, co ci padła pod stopę i której potem już jeden Bóg tylko może wrócić dawny kształt, dawne jądro, dawną barwę. Czy ta prawda, mówię, jest istotną prawdy? Czy nie jest owocem twojego tylko własnego rozumowania, rozumowania podległego błędom, bo, Lubo Weredyk, nie jesteś niczem więcej jak człowiekiem? A jeżeli jeszcze twój wyrok ozłacasz przyjaźnią, wzmacniasz ufnością w nią tego, co się wije pod twymi razami, jeżeli nie rozważyłeś w przódy, czy wyjawienie owej mniemanej, a bolesnej prawdy jest nieodzownie potrzebnym, czy nareszcie masz w ręku środki zaradcze, wtedy jesteś bez serca, bo się pastwisz bez rozumu, bo działasz bez celu. Po cóż pozbawiasz mnie ufności w siebie i ludzi, jeżeli nieufność nic naprawić nie zdoła? Po co mnież zrywasz moją ułudę, jeżeli nikomu szkodną nie była, a rzeczywistość ani mnie, ani komu bądź pomóc nie może? Dlaczego nie dozwalasz mi snu, gdy zadrzymię na szczątkach mego szczęścia lub nadziei moich, jeżeli mi dać lepszego posłania nie jesteś w stanie? Czemu gasisz pochodnie, co mi swoją łuną w daleką przyszłość świeciła, kiedy nie stać cię w twojem ubóstwie na jedną iskierkę? Dlaczego rachujesz mi w ucho wszystkie groty na mnie rzucone, kiedy od nich nie zasłaniasz, a ja uniknąć nie mogę? Po co? Czemu? Dlaczego? 1000 razy jeszcze mógłbym się zapytać, ale zawsze musiałbym odpowiedzieć: dlatego.
Bo lubisz pluskać się, przeciągać, rozkoszować w ciepłej kąpiółce zadowolenia z własnej wyższości. Bo lubisz mieć klęczących koło siebie. Bo w ten czas tylko widzisz się wyższym.
Proszę mi wybaczyć ten, że tak się wyrażę, gwałtowny wybryk przeciw weredykom. Bo taki weredyk stąpił kiedyś na serce moje i zgniótł je raz na zawsze. Przyjaciel stał się tłumaczem niby opinii powszechnej. Zapewnił mnie, że jestem nienawidzony. Za co? Nie wiedział, ale tak słyszał. Zapewniał, że dążności dzieł moich są potępiane. Dążności? Jakie? Nie wiedział, ale tak słyszał. Zapewnił, że ogólnie ganią sposób, jakim dopiero myślę wychować syna, i wiele jeszcze podobnych zapewnień. Odurzony odkryciem z ust tego, którego przyjacielem być mniemałem, a zatem i o poprzednim zgłębieniu z jego strony wątpić nie mogłem, opuściłem ręce i przestałem żyć i pracować dla świata. Niech każdy człowiek w późniejszym wieku spojrzy w życie za siebie.
Niech dobrze śledzi powody, przyczyny ważniejszych swoich zdarzeń, a ujrzy pewnie jakąś osobistość, która zawsze w jego atmosferze jakby drabant obok niego grawitowała i która zawsze pośrednio albo bezpośrednio, z wiedzą lub bez wiedzy, wywierała swój wpływ na jego życie.
Słuchacie mnie, a ja pletę 3 po 3, zwyczajnie jak stary. Nie chcę wyliczać wam wszystkie moje utarczki, ataki i odwroty, cięcia w prawo i w lewo, na koniu i pod koniem.
Muszę jednak wspomnieć dziwne jakby przeznaczenie, że z 4 razy, w których, ile sobie przypomnieć mogę, śmierć najbliżej w oczy mi zajrzała, rozumie się od kuli armatniej, bo karabinowych, któż pamięta, co brzęczą, gwiżdżą, szumią jak chrząszcze na wiosnę, że z 4 razy mówię, wszystkie miały miejsce nie dalej jak 50 kroków od Napoleona. Wyraźnie
sąsiedztwo Napoleona nie służyło mi wcale. Szeregi szczuplały, a liczba bezbronnych samopas idących wzrastała. Na kilka mil długa ciągnęła się czarna wstęga po śnieżnej przestrzeni. Ubyło wiele artylerii, wozów i wózków, ale za to widziałeś kilkadziesiąt tysięcy ludzi niechcących, nie mogących już innego pojmować wroga jak głód i zimno. Zimno wzrastające do 20 stopni nie tylko wytrącało z ręki karabin, ale uderzało też przedśmiertnym uderzeniem. Nie tylko bowiem trzeba było cały dzień maszerować w mundurze okrytym surdutem bez podszewki, ale trzeba było gdzieś i spocząć, zdrzymać się choćby na chwilkę. Biada tym, co za wiele zaufali zaświeconemu ognisku. Ogień często gasł, a z nimi życie. Okropnie tam było. Okropnie, moi państwo. Widziałem padających pod koła, a nikt nie pomyślał, aby koła zatrzymać. Łamiących lody, tłukących się w otwartych toniach, a nikt ręki nie podał. Widziałem konie gryzące z bólu skamieniałą ziemię, którym jakiś Shylock nowy wykroił z uda parę funtów mięsa. Skąpił jednego uderzenia nożem i to właśnie w ten czas, kiedy dobrodziejstwem było. Widziałem, jak uporczywie broniono przystępu do ognia, nie temu, co w pół zmarznięty chciał ogrzać się na chwilkę. To się rozumie samo przez się. Ogień tam był życiem. Życiem nikt się nie dzieli. Ale broniono żebrzącemu odrobinę płomienia, który by swoją słomą przeniósł do własnego barłogu. Nie jeden na oświeconym tylko śniegu wlepił oczy w ciepło, do którego nie śmiał się zbliżyć, a poranek zastał go bryłą lodu. Widziałem rannych rzuconych na drogę, bo zdrowszy, silniejszy zapragnął jego szkapy i powózki. Widziałem jeńców strzelanych, jeżeli który osłabł i dalej iść nie mógł. Widziałem budynki podpalone ze złości i zawiści, że inni w nich pierwej znaleźli przytułek. Widziałem, tak, widziałem siebie, kiedy kolega, niby przyjaciel, przedał futro ze mnie, które mi był pożyczył, bo ich dwa zdobył w Moskwie. I ja, głupi, myślałem, że cudze oddać trzeba. Nie napiętnowałem go przynajmniej hańbą, zmuszając, aby mnie własną obnażył ręką. I teraz nie rzucę jego nazwiska w zgardzie poczciwych ludzi. Nie był zły. Nie wiedział, co czyni. Umarł. Niech mu Bóg przebaczy, jak ja mu przebaczam. Jak przebaczam z duszy, serca i innym, co mnie odstąpili w ciężkiej potrzebie.
Stół długi, dobrze oświecony,
zupa już rozdana,
sam czas. Marszałek siada do stołu,
na jego zapraszające skinienie
ruszyliśmy wszyscy, każdy chwycił za najbliższe krzesło i w mgnieniu oka stół został jakby opasany wieńcem epolet, faworytów i wąsów. Milczenie spadło na towarzystwo. Przerywała je tylko łyżka, co jak wiosło gondoliera na weneckich lagunach głaskała z lekkim pluśnięciem kurzącą się zupę. Gdzieniegdzie zaszumiało studzące dmuchanie albo i mniej przyzwoite głośne wciąganie pożywnego płynu. Złe na świecie zdaje się być potrzebnym, ażeby wartość dobra zrobić człowiekowi wydatniejszą. Cóż byłby ten talerz cienkiego rosołu nalanego na bułkę grubo pokrajaną, gdyby nie wiatr, co mnie ziębił dzień cały, gdyby nie gruda, co mi wszystkie zasoby wytrzęsła. Bądź co bądź, ta czy owa przyczyna, zupa zniknęła jak zniknęła poprzedzająca para. Nalano szklanki
i rozmowa wzmagać się zaczęła. Marszałek był w dobrym humorze. Kazał dać szampana. Korek puknął z powszechnym zadowoleniem obecnych. Dowcip się roił, śmiech nie ustawał. Ja nawet zapomniałem, że wózek pocztowy czeka przed domem, że na nim resztę nocy będę mój obiad trawił, mój los roztrząsał, mój sen wojował.
Dziwna rzecz, że tak wiele myślą o sposobach niszczenia sił nieprzyjacielskich, a tak mało o zachowaniu swoich własnych. I nie mówię w boju, ale w wojnie. I szczególnie co do kawalerii. Dla pułkownika jazdy wszystko jedno, stracić człowieka czy konia. Strata tak jednego, jak drugiego uszczupla szeregi. Człowiek z koniem, niby centaur, jest dopiero jednostką w kawalerii.
Konie, moim zdaniem, nie dosyć doznają starania i opieki. Więcej koni ginie w czasie wojny z powodu okulbaczenia i okucia niż od kuli. Jak są rezerwy i lazarety dla ludzi, tak powinny być i dla koni. Koń uszkodzony jakim bądź sposobem z powodu okucia mógłby ozdrowić w kilku, a odsedniony w kilkunastu dniach. Zaniedbany zaś, nieusunięty z pracy, musi wkrótce stać się nieużytecznym i później marnie zginąć. Po kilku miesiącach kampanii zgroza zajrzeć pod kulbaki. Smród z jątrzących się pod nieustającym naciskiem ran ciągnie się wzdłuż maszerującej kolumny. Trzeba się tylko dziwić, jak zwierzę może znosić i to czas długi takie męczarnie. Ale wszystko ma swoje granice. Koń cierpi, chudnie, słabnie i koniec końców ginie. Dostarczają amunicją. Dlaczegoż nie dostarczają od czasu do czasu derek i kulbak na miejsce zużytych i popsutych? Trafia się niedbały żołnierz i nie wie, że terlica pękła, a przeto konia naciska. Terlice powinny być ze stosownego i suchego materiału, równie jak i umiejętnie zrobione. Niemniej ważną jest rzeczą okucie. Im więcej koń strudzony, tym lepszego wymaga okucia. Im słabszy, tym łatwiej się ślizga, tym ciężej upada. Widziałem konie, które padłszy, jakby piorunem uderzone, już więcej nie wstały. Każdy żołnierz jedną podkowę w torbie trzeba, aby zawsze miał. Każdy powinien umieć przymocować podkowę.
W czasie pokoju byłoby bardzo łatwo pomnożyć liczbę, nie mówię dobrych kowali, ale umiejących w potrzebie róg wybrać i podkowę przybić. Doświadczaliśmy, jaki był zawsze ścisk przed miejscowymi, równie jak i wojskowymi kuźniami. Złotem trzeba było czasem opłacić podkowę, która na prędce sklejona, na prędce przybita, długo trwać nie mogła. Kiedy była najpotrzebniejszą, była na kamienistej albo grudzistej drodze.
Były to dobre czasy w tym Lublinie. Generał miał miłą, godną żonę i miłe, lube pasierbice, pannę Pelagię i pannę Anielę. Pułkownik Nowicki, szef sztabu, przyjaciel domu i wesołego życia, nominował do sądów wojskowych po największej części oficerów, których towarzystwo mogło warszawiankom znośnymi uczynić zimowe lubelskie wieczory. Zostałem raporterem sądu wtórnego, bo dobrze tańcowałem.
Bardzo dobrze. Później mazurem podbiłem serce panny Benigny, ale to inna historia. Nie śmiejcie się, moje panny, patrząc na moje sukienne buty. Młodość kiedyś miałem. Tak jak wy, drogie kwiateczki, starość mieć będziecie. Dzieci najczęściej nie słuchają rozsądku rodziców, bo mówią to starych widzimisię, a zapominają, że ten rozsądek zebrany z doświadczenia wieku młodego. Zdaje im się, że ojciec zawsze był siwy i pochylony. Dlatego dobrze, aby każdy miał swój portret malowany w wiosennych chwilach życia. W ten czas będzie mógł powiedzieć: oto ten młody człowiek przez moje usta daje wam przestrogi.
Kapral 13. Pułku Piechoty stojącego w Zamościu wyszedł w nocy z 8 żołnierzami na łówkę kartofli. Wracając koło karczmy, pociągnięci wonią anyżu pukają do drzwi. A gdy Żyd niegłupi otworzyć nie chciał, odbijają okiennicę siekierą. Włażą przez okno, piją do woli, a na końcu, tu sęk, żądają pieniędzy. Dostało się każdemu, dobrze pamiętam, po 5 złotych, groszy kilka. Oskarżeni o kradzież z wyłamaniem zamknięcia, czyli mówiąc po polsku o rabunek, stanęli przed sądem. Winę kaprala powiększyła ta okoliczność, że był zbiegiem rosyjskim. Nie można go było za nowego żołnierza uważać, że podkomendnych namówił, że nareszcie postawił jednego na straży, nim się do karczmy zbliżył, co dowodziło wcześnie z namysłem chwycone przedsięwzięcie. Na jego zaś uniewinnienie można było powiedzieć, że wyszedł z wojska rosyjskiego.
Gdzie złodziejstwo jest piątym żywiołem, że był przesiąknięty, żeby się tak wyrazić, innym pojęciem cudzej własności, zwłaszcza kartofli, niż to, jakiego teraz od niego wymagano. Mniej jeszcze winnymi byli współoskarżeni, młodzi ludzie, nowi żołnierze, z równie pustym najczęściej żołądkiem, jak i kieszenią, bo płaca rzadko kiedy kapnęła.
Wojsko polskie wówczas było piękne, świetne, pełne honoru i odwagi, ale jego życie młode, za obfite, za wiele fermentujących cząstek zawierające, występowało często na krawędzi obywatelskiego porządku.
Nie brakło praw surowych. Nie brakło i na zastosowaniu tychże, ale brakowało, że się tak wyrażę, policyjnej karności w szwadronach. Zbyt trudnej, gdzie żołnierz niepłatny. Nie było szczebli kary i szczebli zastosowanych do ówczesnych okoliczności. Kara ociągała się często, aby w końcu uderzyć surowo, nad miarę. Przykład stawał się potrzebnym.
Nie spałem noc całą trawiony dreszczą i gorączką na przemian. Rano wziąłem na siebie wielki mundur, na głowę czapkę z kitą i udałem się z wyrokiem do uwięzionych winowajców. Więzienie, gdzie musiałem wstąpić, było takie, jakie sobie młodzież czytająca romanse zwykle wystawia. W części zachowanej opustoszałego jezuickiego klasztoru, po ciemnych schodach, a raczej szczątkach schodów, między murami, czarnymi wiekiem, a mokremi wilgocią, wszedłem do kurytarza, gdzie ni okien, ni stropu, a światło wciskało się tylko dziurami o 2 piętra wyższego dachu. W głębi kurytarza, w izbie sklepionej, silnymi kratami opatrzonej, stał na środku stół, na stole krucyfiks. Przy drzwiach 2 grenadierów cicho usunęło w krzyż sparte karabiny, bo i ja cicho postępowałem ku nim, jak gdybym się bał kogo obudzić, jak gdybym chciał stłumić złowieszczy odgłos mych kroków. W alkierzu na tapczanie siedział więzień. Głowa na piersi zwieszona, ręce na kolanach złożone. Obok niego kapucyn. Wstali obadwa.
Mnie głosu zabrakło. Ale w całym gmachu, jakby wszelki ruch zastygł.
Życie cofnęło się w serca.
Postawy były jak z kamienia.
Przynoszę ci wyrok sądu. Odezwałem się nareszcie i lubo cicho przemówiłem. Głos mój tak przykro się rozległ, że groźnie wkoło spojrzałem, jak gdybym chciał milczenie nakazać. Przynoszę ci wyrok sądu, powtórzyłem.
Wiem, panie poruczniku, ale cóż ja takiego wielkiego zrobiłem. Zlituj się nade mną, ratuj mnie.
Ukląkł, objął moje kolano i zaczął głośno płakać. Nie lękaj się, rzekłem. Wiem, że dostaniesz pardon na placu. Jesteś na śmierć skazany. Nazajutrz na placu przed kapucynami odczytałem raz jeszcze wyrok z konia wobec oddziałów z różnych pułków zgromadzonych na tę okropną uroczystość. a gdy konia zwróciłem, huknęły wystrzały jakby jeden. Wyrok został spełniony.
Głodny za kartofle, biedny za 5 złotych. Śmierć! Więzienie! Konieczność, wyparta z biegiem okoliczności. Okoliczności zatem jak kostki. Jak padną, taka liczba. Ale kostkami gracz ciska, a okolicznościami niewidoma ręka.
I dopiero wtedy
dowiadujemy się o grze, kiedy już za nią płacić trzeba.
Drugiego dnia po tej przeprawie byłem blady, nic nie jadłem. Trzeciego byłem smutny, nic nie jadłem. A czwartego wieczór grałem u jenarałowej w pantofla Jakubka i ciuciu babkę. Ach, ciuciu babka. Któż z nas nie grał w ciuciu babkę? Bo któż nie był młodym? Ileż to w niej wspomnień od kolebki prawie, z fawoli, guzów, śmiechu i płaczu. W ciuciu babce byłem bieglejszy niż kiedyś w gramatyce, niż potem w raporterstwie. I to o bardzo wiele. Ale ta biegłość wzbudzała oklaski. Oklaski, miłość własną. Miłość własna, zuchwalstwo. Płynie łódka, płynie po głębokiej strudze. Ożenię się z tobą, jak z wojny powrócę.
Płynie łódka, płynie po głębokiej strudze. Ożenię się z tobą, jak z wojny powrócę. Nie będę ja czekać, bo kto z wojny wraca? Nie zawsze wszystkiego w sobie się domaca.
Wspomnieć muszę, że dużo dobrych ludzi znalazłem. Wspomnienia moje składam jak wianki na ich grobach, bo o wiele byli starsi ode mnie.
Doktor M. dźwignął mnie z ciężkiej choroby. Mówił, że lekarstwa nic nie kosztują, bo doktorom aptekarze darmo je dają. Tak kłamać wolno. Szczęściem, że z takiego kłamstwa serce umie wybrać zdrowe ziarnko.
Prezes Łapa zbierał składki i ubrał wszystkich Polaków będących w niewoli w Wilnie.
Jędrzej Szumlański, który jechał za armią rosyjską, podobno jako urzędnik administracji, przysłał potem po mnie powóz aż z Czarnokoniec, z tarnopolskiego obwodu.
Nie mogę przypomnieć sobie, dlaczego nie skorzystałem w ten czas z podanej i łatwej sposobności ujścia z niewoli.
Głowiński,
dymisjonowany jenerał rosyjski, był długi czas opiekunem moim. Umieścił mnie w lazarecie sióstr miłosierdzia.
A te siostry poczciwe. Antoninę i Elżbietę dobrze pamiętam. Dziś bym jeszcze poznał, gdyby można cofnąć się w czas ubiegły.
Bóg z wami,
anioły cichego poświęcenia się cierpiącej ludzkości.
Płynie łódka, płynie po głębokiej strudze. Ożenię się z tobą, jak z wojny powrócę. Nie będę ja czekać, bo kto z wojny wraca, nie zawsze wszystkiego w sobie się domaca. Jeżeli wyszedł z wilgotnego pomieszkania, gdzie przez całą noc szczury skakały mi po głowie, jeżelim wstał od stołu, gdzie się pożywiłem, ze wstrętem prawie, jeżeli mam na sobie jaką starą kapotę, nie mój stan skrojenia i buty, które zwycięzca nie uznał za godne zająć miejsce w snopku swoich wawrzynów. Jeżeli więc w takich okolicznościach wejdę w progi domu, gdzie może niedawno w świetnym mundurze, w odblasku zwycięskiej broni, ufny w niejakie zalety, co mnie nad poziom społeczeństwa nieco wznosiły, gościłem. Już tam teraz tem nie jestem, czym byłem. I ten, co mnie tam przyjmuje, mój równy w każdym względzie, nie jest już dla mnie tem, czym był. Wstaję z krzesła, w którego miękkich ramionach czytał romans nowy i wita mnie serdecznie. Sadza na sofie, której poduszki zagięły się więcej niż zwykle pod dotknięciem egotycznej kapoty. Sam podaje cygaro, sam nawet zapala, ale on już nie jest dla mnie tem, czym był dawniej. Jego dobre, najlepsze chęci przybierają niejako werniks opiekuńczej wyższości. W jego zdaniu jest jakaś oględność, w żartach wstrzemięźliwość, w grzeczności zbytek. Ja to czuję i coraz więcej cofam się w sobie jak ślimak w swoją skorupę za pierwszym dotknięciem. Rozmowa między nami idzie na szczudłach. Obydwą nam ciasno, bo jakaś, że się tak wyrażę, obcość zaległa największą część przestworza. Na koniec, uściskawszy się po przyjacielsku, rozstajemy się i wolniej oddychamy. On w gabinecie, ja na schodach. Odzież. Wydatna część powierzchowności pociąga gwałtem do stosowniejszego sobie świata. Jeżeli w dół, to w dole, w obcym żywiole władze umysłowe drętwieją powoli. Doświadczyłem tego na małą skalę, ale zdaje mi się, że nędza, a do tego w niewoli, jest rdzą zjadliwą, która najczystszą stal koniec końców zeżreć musi. Kiedy po skończonych wojnach wróciłem w domowe zacisze, wielu razami uderzone serce zakrwawione, zbolałe, nie dozwalało pamięci rozpowiadać zdarzeń z onego czasu, w którym morze nadziei, a sławy kropelka czyniły życie istotnym życiem duszy. Czyniły nas ogniwem, aczkolwiek drobniejszym niż myśl sobie wystawić może, ale jednak ogniwem łańcucha, który wzruszał zardzewiałe zapory świata.
Nieraz w rodzinnym kole stokrotne zapytania zbywałem krótką odpowiedzią. Chciałem jakby zamknąć już zapisaną pierwszą księgę mojej przeszłości, a zwracać tylko całą uwagę na tę drugą, co mi jeszcze białymi błyszczała stronnicami. Przeciwnie zupełnie się dzieje po wielu upłynionych latach. Białych stronnic niedużo, a zapisane ciągną ku sobie. W podróży życia bywa jak i w każdej innej podróży. Póki idzie się raźno, ochoczo, póty rzuca się okiem tylko przed siebie. Każdy przedmiot jest celem nowej dążności. Zaledwie się go dojdzie, szuka się drugiego i tak dalej, dalej. Naprzód hasłem wędrowca. Ale kiedy siły osłabną, kiedy wyszedłszy na wzgórek odetchnąć trzeba, otrzeć znojone czoło, wtedy zwraca się oko na przestrzeń, którą już się przebyło. Odległość przed nami mierzymy podług tej, co za nami. A owe cieniste gaje, wonne łąki, srebrzyste potoki, których nie uważaliśmy w naszym biegu, jakże są piękne, jak lube w pamięci naszej w ten czas. Kiedy droga coraz ostrzejsza, wiatr coraz chłodniejszy, niebo coraz ciemniejsze. Teraz, zasiadłszy przy kominku, chętnie gwarzę o cesarzu Napoleonie. Młode pokolenie słucha jak o Stefanie Batorym albo Janie Sobieskim, bo przeszłość, której pamięć nie sięga, wąskie ma przedziały. Stulecie ledwie czasem komat dzieli.
Słuchają mnie młodzi, a ja gawędzę i pierwej drugich niż siebie utrudzę. Nieraz, kiedy wracam z polowania, a dojmujące zimno jesiennej dym ścielący się z kartoflanej naci, biwak przypomni, zdaje mi się, że mam jeszcze pałasz przy boku, depesze w zanadrzu. Mimo woli wyciągam szyję i śledzę okiem, czy droga wolna. W ten czas władza wspomnienia samą nawet dolegliwość nie tylko znośną, ale i przyjemną robi. Może w części dlatego, że myślę sobie, jeszcze to zdołam, com zdołał przed laty 30.
Najmilsze jednak budzi wspomnienie obiad późny, myśliwski. Wszystko jak dawniej, tylko że zamiast marszałka siedzi żona, zamiast oficerów sąsiedzi. Gwar jak tam, tak i tu. Ale jeżeli mowa o strzałach, to z dubeltówki. Jeżeli o zabitych, to o lisach i zającach. A co najlepsze, że na koniec zamiast wózka pocztowego czeka dobre łóżko.
Łóżko, którego wartość uczyłem się oceniać i za wcześnie, i za długo. Teraz pozwól, szanowny obywatelu, zapytać się, czy stałeś kiedy dzień cały w polu na wietrze zimowym bez deli, lisiurki albo i płaszcza? Nie. Tem lepiej dla ciebie, a gorzej dla mnie. Bo nie pojmiesz dobroczynnego uczucia, z którym odpiąłem pałasz, zdjąłem mundur i zasiadłem, gdzie potężny ogień strzelał węglem i lizał płomieniem szerokie podniebienie komina.
Płynie, łódka płynie po głębokiej strudze. Ożenię się z tobą, jak z wojny powrócę. Nie będę ja czekać, bo kto z wojny wraca, nie zawsze wszystkiego w sobie się domaca.
Już patelnia zaczęła swoją służbę. Już omlet na niej kozła wywracał. Tak jest, kozła. I w tem cała sztuka. A ta sztuka właśnie była niedościgniętym dla mnie zadaniem. Kiedy omlet zajmujący całe dno patelni przysmaży się już dostatecznie z jednej strony, trzeba go w górę podrzucić i gdy robi saltum mortale, podłożyć zręcznie patelnię, aby drugim bokiem upadł na skwierczące masło.
Ileż ja to omletów nie popsułem, ileż za to gorzkich nie nasłuchałem się wyrzutów. Mój omlet niezgrabnie zawsze podrzucony, albo spadł na ogień i kona w płomieniach jak wdowa Malabaru, albo w pół schwycony zwijał się w haniebną trąbkę. Dlatego, pomimo wszelkich z mojej strony reklamacyjni, bo człowiek najgorliwiej chce to robić, co najmniej umie, zostałem od patelni odsądzony. Mściłem się, krytykując, bo krytykować łatwo, a mścić się przyjemnie. Bo zemsta niezdolności bliska krewniaczka.
Podjadłszy nieco i napiwszy się jakiegoś kwaśno-cierpkiego czerwieniaka, rozciągnąłem się na słomie i smacznie zasnąłem. Jak długo spałem, nie wiem. Pukanie w okno budzi mnie pierwszego. Podniosły się głowy spod płaszczów, jak kacze łebki na jeziorku, kiedy bliski szmer zasłyszą. Biorę złowieszczą kartkę, trącam nogą przygasłą kłodę, a dobywszy z niej trochę blasku, schylam się,
by odczytać nazwiska
powołanych na służbę.
Powołanych na służbę. Jedno z pierwszych.
Kapitan Fredro.
W spektaklu radiowym na podstawie tekstu Aleksandra Fredry 3x3 wystąpili Edyta Ostojak-Mącik i Mariusz Bonaszewski. Muzyka Piotr Selim. Realizacja Piotr Król. Adaptacja i reżyseria Grażyna Lutosławska.